Witam Państwa, kłaniam się Wiesław Pilch. Proszę Państwa, jestem w tej chwili w China Daily i China Daily, artykuł z 22 lutego. I tytuł artykułu: Tybet w tej chwili, Tybet w tym roku przyjmie około 25 milionów turystów. 25 milionów turystów. Biorąc pod uwagę fakt, że do Tybetu, no powiedzmy sobie do stolicy Tybetu, żeby być jasnym, prowadzą trzy drogi z trzech kierunków, że do Sningu na przykład, do stolicy Chiangkhai, z sąsiedniej prowincji, jest 1400 km. No, że stosunkowo łatwo tam dolecieć tylko samolotem, ale biorąc pod uwagę to, jakie sensacje będzie się miało po wylądowaniu na miejscu, to ja najgorszemu wrogowi nie życzę. Więc biorąc pod uwagę to wszystko, to ja nie wiem, skąd się bierze to 25 milionów. Nie mam zielonego pojęcia. Naprawdę. Ale tak będzie. Wygląda na to, że tamten przemysł turystyczny rozwija się jak burza. I proszę Państwa, oczekuje się, że w tym roku zwiedzający pozostawią w Tybecie około 37 miliardów juanów, czyli około 5,5 miliarda dolarów. No. Szacuje się również, że przemysł turystyczny Tybetu w tym tylko roku podniesie z biedy około 30 tysięcy ludzi. A skąd się te wszystkie cyfry biorą? Otóż w ubiegłym roku w regionie było 23 miliony turystów krajowych i zagranicznych, co oznacza wzrost o prawie 15% rok do roku. 15% to olbrzymia ilość. Ogółem przychody z turystyki w tym roku w 2016 wyniosły 33 miliardy juanów, a wzrost tych przychodów to jest o 17,3% rok do roku. Tak, i to tyle. Ja bardzo chciałbym, żeby te tumany, te nawiedzone tumany z tego wolnego Tybetu i inni wolnomyśliciele, bardzo wolnomyślący, ale w tym sensie wolno, że bardzo leniwie myślący, żeby te wszystkie tumany zastanowiły się nad tym, co się dzieje. Mianowicie, proszę nie zapomnieć o tym, że te 50-60 lat temu Tybet to była nędza z brędzą. To był ustrój niewolniczy w pełnym tego słowa znaczeniu. Ustrój niewolniczy. Tam ten chłop nie miał nic, był przywiązany do klasztoru, jak pies do budy na krótkim łańcuchu. W dawnym czasie w Polsce, bo teraz przecież nie wolno, to niehumanitarne. Człowieka można uwiązać na łańcuchu, na przykład kredytu, ale psa na łańcuchu, a gdzie tam. No. Więc wtedy ja polecam, gdzieś tam miałem, czy to była w Fokusie chyba. Kilka lat temu ukazał się taki artykuł właśnie, niedługi artykuł, taka kwintesencja historii byłego Tybetu. No, siąść i płakać to mało. Więc no, ci ludzie naprawdę żyli w warunkach, które urągały absolutnie wszystkiemu. A przyszli Chińczycy, to był rok chyba 55, przyszli Chińczycy i zrobili porządek. Po pierwsze, przegnali lamów, co było rzeczą podstawową. Zrobili porządek z tymi klasztorami, powsadzali ich częściowo do więzień i w części z nich to się akurat należało jak psu Buda. To, że przy okazji oczywiście, jak zwykle, odbyły się różne niegodne rzeczy, to jak w czasie rewolucji niestety tak to bywa. A to była na miarę Tybetu, to była rewolucja, bo ten Tybet wówczas, w tych latach 50. był na poziomie średniowiecza europejskiego, albo jeszcze gorzej. Więc to było coś nie do ogarnięcia. A w czasie tego czasu, ja ciągle słyszę, że wynaradawiają. Proszę Państwa, tak to jest, że jeśli mieści się człowiek, jeśli jest w jakimś organizmie państwowym, na przykład czy to jest Kaszub, czy Górnoślązak, czy kto tam jeszcze, myślę, że wystarczy, a może jeszcze Wołyniak, Podolak, czyli z Podola, człowiek ze wschodu, mówiący własnym językiem, to, ja mówię o Polsce oczywiście, to on się jakby rozpływa kulturowo w tej naszej ogólnopolskiej kulturze. Dokładnie ta sama sytuacja ma miejsce w Chinach. Tam może te różnice są większe, ale, bo ja wiem, czy takie bardzo, bardzo ogromne, te kultury mongolska, czy właśnie ujgurska, czy generalnie muzułmańska, czy tybetańska, one były zawsze w obszarze oddziaływania kultury chińskiej. Od tysięcy lat. Mandżurska, która się kompletnie rozpłynęła. Przecież Mandżuria istnieje geograficznie, ale tak naprawdę to już prawie w ogóle nie ma. A przecież ostatnia dynastia panująca przez ponad 200 lat, 250 lat, była dynastią mandżurską. A panowała nad Chinami, teoretycznie. Prawda? No więc do czego ja zmierzam? Do tego, że to jest naturalny proces państwowo-twórczy. Że jeśli Kaszubi bardzo chcą zachować swoją tożsamość kulturową, to ją zachowują, bez względu na to, czy im każą się uczyć po polsku, czy nie. No bo wyobraźcie sobie Państwo, że szkoła gdzieś tam na Kaszubach mówi, no nauczyciele mówią, nie będziemy uczyli po polsku, będziemy uczyli po kaszubsku. No przecież, to sobie uczcie, to sobie stwórzcie prywatną szkołę i sobie uczcie po kaszubsku, ale w szkole państwowej będziecie uczyli polskiego. Dokładnie tak samo jest w Chinach, tak samo jest w Tybecie. Jeśli jesteście w Chinach, to państwowa szkoła będzie uczyła po chińsku, języka chińskiego, języka pidżin. A wy sobie możecie robić ze swoim językiem, co wam się żywnie podoba. Koniec, kropka. Proste? Jak konstrukcja cepa. Problem polega na tym, że ja to rozumiem, bo ja jestem Górnoślązakiem. Ja się tam urodziłem. Ja 25 lat tam mieszkałem. Ja się przyznaję do tej kultury, ale równocześnie, ale ja przede wszystkim jestem Polakiem, a później jestem Górnoślązakiem. A nie odwrotnie. I to wszystko. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.